opowiedz nam historię.
Opowiem wam historię o wojnie, która trwała 13 lat. To było w czasach, gdy w Polsce królem był Kazimierz Jagiellończyk, czyli Kazik, syn Władzia Jagieły. A z kim się użerał Władzio?
Z krzyżakami przebrzydłymi.
Pamiętacie może bitwę pod Grunwaldem? Owszem, Władzio ze swoim bratem ciotecznym Witkiem, który władał Litwą, odnieśli tam super zwycięstwo. Ale różni opowiadacze mówią, że choć Polska i Litwa zmiażdżyły krzyżaków, to nie zniszczyły ich do końca. Polacy nie odzyskali kawałków ziemi, które niegdyś krzyżacy im zabrali. A więc król Władzio Jagiełło nie wykorzystał dobrze tej wielkiej wygranej. Krzyżacy wobec tego dalej sobie swoje państwo prowadzili i nie działo się dobrze w tym państwie, bo po tym osłabieniu pod Grunwaldem zakonu krzyżackiego jego szefowie musieli przycisnąć mieszkańców, jeśli chodzi o płacenie pieniędzy na państwo, czyli tak zwanych podatków. Zwiększali je i ostro się ich domagali.
Dzień dobry.
Dzień dobry, słucham pana.
Ja jestem Krzyżak. Przyjechałem po pieniądze.
Krzyżak? A gdzie pan ma ten płaszczyk?
Nie mam, bo szef mówi, że już się skończyły, a na nowe nie ma pieniędzy.
A nie, pania, skąd ja mam wiedzieć, czy pan jest Krzyżak, czy pan nie Krzyżak? Złamanego grosika nie dam. A idź mi stąd, bo psem posztuję.
Poddani strasznie narzekali, że szaleńczo wysokie te podatki, że strasznie krzyżacy nerwowi, jak się ich nie płaci na czas. Biją, rabują, a nawet mordują. I to okropnie denerwowało choćby bogatych mieszczan w Gdańsku, żyjących z handlu, albo rycerzy, którzy mieli wielkie gospodarstwa i chcieli sobie po prostu w nich w spokoju i dobrobycie żyć. A jak jeszcze ci mieszkańcy państwa krzyżackiego spojrzeli, co się dzieje u sąsiada w Polsce, to aż ich zazdrość i złość na tych krzyżaków ściskały w gardłach, bo w tej Polsce się dobrze działo, takim jak oni, gdzie podatki niższe, nikt nie miał prawa napadać na ich majątki i jeszcze było dużo wolności co do tego handlu i gospodarzenia i w ogóle. W pewnym momencie ci poddani postanowili założyć taką organizację, bo zawsze razem w kupie łatwiej bronić swoich praw i założyli tak zwany Związek Pruski, bo to wszystko się działo na ziemiach zwanych Prusami. Krzyżacy oczywiście zaczęli z tym związkiem się kłócić. Nawet do papieża polecieli ze skargą, żeby coś z tym zbuntowanym związkiem niegrzecznym zrobił. I papież stanął po stronie krzyżaków. No a jakżeby inaczej, w końcu to zakon rycerski, który powstał, żeby walczyć o chrześcijaństwo. A jeszcze w dodatku Turcy, czyli wrogowie chrześcijaństwa, coraz bardziej się pchali i panoszyli po świecie. I papież potrzebował krzyżaków i innych rycerzy, którzy by znów jak kiedyś ruszyli na wyprawy krzyżowe. Krzyżakom już wtedy w ogóle nie było w głowie opuszczać Prusy, ale pewnie udawali przed papieżem, że tak, że pojadą. Oni byli świetni w takiej propagandzie.
Wejść.
Mistrzu, przyszedł list znowu od papieża. Pyta się, czy pojedziemy tam na tą, jak to się nazywa, wyprawę krzyżową.
Ojej, znowu.
no nie wiem, napisz coś, wymyśl, że Polacy, że ci wstrętni Polacy nam tutaj niedźwiedzie do puszczy wsadzili i my musimy te niedźwiedzie, no musimy na nie zapolować.
Taka trochę ta historia fantastyczna, ale zapiszę, żeby zapamiętać.
Krzyżacy sprytnie pobiegli też do cesarza, żeby pomógł im zwalczyć ten Związek Pruski. I cesarz orzekł, że Związek Pruski to jest zły i nielegalny i nawet kary śmierci groziły przywódcom tego związku. No to zrobiło się naprawdę gorąco i nieprzyjemnie wśród zbuntowanych poddanych państwa krzyżackiego. I wpadli na pomysł, żeby poprosić króla Polski, a był nim wtedy właśnie Kazio, syn Władka, żeby przyjął ich do swojego państwa polskiego, w którym jest dużo fajniej i to oczywiście razem z ziemiami, na których żyją i z miastami, w których mieszkają. A to były duże, bogate miasta, takie jak Gdańsk, Toruń, Elbląg. Kazio był nieco w szoku, a pan Zbyszek Oleśnicki, o którym opowiadałam, to tu, to tam, biskup krakowski, doradzał, żeby Kazik nie przyjmował poddanych państwa krzyżackiego do Polski, że to się może źle skończyć, że to bezprawne, bo przecież krzyżacy władają tymi ziemiami, miastami, ludźmi. Ale Kazio nie przepadał za radami pana Zbyszka i postanowił przyłączyć ziemię państwa krzyżackiego do Polski. Zresztą sprytnie zbuntowani poddani zrobili już w międzyczasie powstanie i zawładnęli najważniejszymi miastami i ziemiami. No to oznaczało wojnę. Polski z krzyżakami, bo przecież wiadomo było, że nie założą swoich białych płaszczyków z czarnymi krzyżami, nie wsiądą na konie, nie odjadą w siną dal, zostawiając w spokoju Kazika i jego powiększone o ich ziemię państwo. Kazio wjechał uroczyście na tereny Prus, gdzie witano go bardzo serdecznie i z wielką pompą.
Niech żyje król!
Wiwat!
Król Kazio!
Nasz Kazio!
Niech żyje król!
Wiwat! Król Kazio!
Ale krzyżacy w tym czasie nie próżnowali. Zaczęli zwoływać różnych rycerzy z Europy za pieniądze tak zwanych najemników dobrze walczących. Król Kazio zatem też musiał szykować się do walki i zwołał tak zwane pospolite ruszenie. Ale wtedy polska szlachta mu powiedziała:
zaraz, zaraz, ale przecież my musimy coś za to dostać.
Pamiętacie może, jak Ludwiczek Węgierski w miejscowości Koszyce obiecał szlachcie, że jeśli będzie musiała iść walczyć poza granicami Polski, to wtedy król im zapłaci? I niektórzy twierdzili, że właśnie teraz te Prusy to są poza granicami Polski i oni chcą dostać dodatkowe pieniądze. Inni próbowali bronić króla, że przecież włączył te ziemię do Polski, więc niech nie marudzą i idą walczyć. Król, żeby już ruszyć do tej walki, uległ namowom tych marudzących i nadał szlachcie tak zwany przywilej cerkwicki, bo w miejscowości Cerkwica to się wszystko działo. I to było ważne wydarzenie. Mówią, że wtedy to się wszystko zaczęło z tą szlachtą i jej wolnością, chociaż tak naprawdę to już przy tym Koszyckim był początek tego rządzenia króla na spółkę ze szlachtą. Najważniejsza zasada, którą król Kazio wtedy uznał, była taka – że bez zgody szlachty nie można zwoływać pospolitego ruszenia i nakładać nowych podatków. I choć niektórzy krytykują ten przywilej cerkwicki, że król Kazik, biedak, był wtedy do ściany przyciśnięty przez krzyżaków przebrzydłych i przecież on chciał dobrze dla Polski, a tu mu każą szlachcice sprytni coś podpisywać. Trochę tak, ale zasada była jak najbardziej fajna.
Nic o nas bez nas.
Czyli, że nie rządzi jedna osoba król, tylko społeczeństwo. No cóż, wtedy to nie było całe społeczeństwo, bo brakowało mieszczan i chłopów. Ale właśnie wtedy, w tamtym czasie, więcej władzy zdobywała szlachta od tak zwanych magnatów, czyli tych bogaczy maksymalnych. A jeśli chodzi o bogactwo i pieniądze, to król Kazik miał wtedy naprawdę ciężko, bo w skarbcu było pustawo. Jego braciszek Władek, co pod Warną głowę stracił dla Turków, sporo kasy wydał na te swoje wojny z Turkami.
Znowu te kotlety z dzika? Zjadłbym lody czekoladowe, takie z dużymi kawałkami czekolady.
Królu, to bardzo niezdrowe i nie mamy pieniędzy na takie rarytasy. Zresztą, jeszcze nie wynaleziono lodów czekoladowych.
Ale dobra, udało się załatwić zgodę szlachty na wojnę, pieniądze, a więc do ataku! I tu niestety Kazik dał ciała.
O nie!
Okazało się, że nie jest tak świetnym dowódcą jak jego tata Władzio, ale też nie za bardzo jest cierpliwy. Pamiętacie, jak Władzio z Witkiem długo bitwę pod Grunwaldem przygotowywali? A Kazio tak trochę na wariata poszedł. I było gorąco w bitwie pod Chojnicami. Prawie Kazika do niewoli wróg wziął. Musiał król z pola bitwy czmychać jak niepyszny. Jego rycerze też nie byli tak świetni jak za czasów bitwy pod Grunwaldem. O nie, po prostu przez ostatnie lata mało walczyli, siedzieli sobie na swojej ziemi, pilnowali siania zboża, hodowania prosiaczków, a miecze i włócznie rdzewiały sobie gdzieś, czy to w skrzyniach, czy może nawet na specjalnych wieszakach w najważniejszej izbie.
Do ataku!
Dzieci, co wy tu robicie?
Bawimy się tym mieczem, co tutaj wisiał na ścianie.
Nie wolno! To jest miecz dziadka Januszka, którym walczył w bitwie pod Grunwaldem z przebrzydłymi krzyżakami. W tej chwili odłóżcie!
Kazio po tej porażce sromotnej pod Chojnicami poszedł po rozum do głowy, jak to się mówi, i stwierdził, że on to będzie po prostu zlecał to walczenie i dowodzenie i szukał sposobów na zdobycie pieniędzy na wojnę i będzie po prostu wynajmował zawodowców. I tak zrobił. Zresztą to była wojna na pieniądze. Kto więcej i szybciej zapłacił, miał lepsze efekty, bowiem walczyli głównie tak zwani najemnicy, czyli wojownicy za pieniądze. I to byli i Czesi, i Niemcy, i Węgrzy, różne narody. Więc jak tu mówię polscy rycerze, to mam na myśli, po czyjej stronie byli, a nie czy to byli na pewno Polacy. Tak samo jeśli chodzi o krzyżackich żołnierzy. Litwa nie przyłączyła się do tej wojny, nie wsparła Polski, jak wtedy, gdy w bitwie pod Grunwaldem Władzio, król Polski i Witek, książę litewski, ramię w ramię walczyli z krzyżacką potęgą. Kazik nie chciał naciskać na Litwinów, a mógł. Był zarówno królem Polski, jak i wielkim księciem litewskim, ale rozumiał ich. On w sumie był Litwinem i po prostu uszanował decyzję litewskiej szlachty o niewchodzeniu w tę wojnę. Litwa zresztą miała na głowie swoje kłopoty. Księstwo moskiewskie, które rosło w siłę. Ale wracajmy do naszej wojny z krzyżakami. Wojny, w której tak bardzo liczyły się te pieniądze, że czasem dochodziło do niesamowitych zdarzeń. Tak było choćby w przypadku Malborka, głównej siedziby krzyżaków, twierdzy nie do zdobycia, której nie udało się opanować Władziowi Jagielle i odjechał spod jej murów jak niepyszny. A tym razem historia była taka ze zdobyciem Malborka. Posłuchajcie i z krzeseł ze śmiechu nie pospadajcie. A więc krzyżacy wynajmowali za kasę różnych rycerzy.
Dzień dobry. Słyszałem, że tutaj można robotę dostać. Ile płacicie?
Zaraz porozmawiamy o pieniądzach, ale bardzo proszę pokazać swoje CV.
Że co? Że si co? Si co?
No i jakie ma pan doświadczenie w walce?
Ja ci zaraz pokażę, jak mój miecz działa. Proszę bardzo. Wow!
A nie, to rzeczywiście bardzo dobre CV. Płacimy najwyższą stawkę.
Jednym z nich był niejaki Ulryk Czerwonka, Czech. On był dowódcą, miał pod sobą swoich wojowników i gdy krzyżacy zwlekali z zapłaceniem panu Czerwonce i jego ludziom, to ich cierpliwość się wyczerpała w pewnym momencie, a podobno szukał Ulryczek pieniędzy nawet pod łóżkiem wielkiego mistrza krzyżackiego.
Robią? To jest moja sypialnia. Ja jestem mistrzem krzyżackim. Proszę stąd wyjść!
Przesuń się, mistrzu! Szukamy pieniędzy! Nie zapłaciłeś nam już od 2 miesięcy! Co tam chowasz pod łóżkiem? Pokaż no! Pokaż no szybko!
Widocznie nie znalazł, bo gdy Polacy zapłacili to, co się należało czeskim rycerzom, to oni bez żadnej strzały, czy rzutu toporkiem lub włócznią, oddali zamek w Malborku stronie polskiej i dla niej zaczęli walczyć. Kazio z wielką dumą wjechał na zamek. Hurra! I wydawało się, że to już będzie krok do zwycięstwa, ale krzyżacy byli równie uparci co Kazio i odbili Malbork, a potem wojna trwała dalej. Tak czy inaczej, chwała Kaziowi Jagiellończykowi za to, że przez długie 13 lat wytrwale prowadził tę wojnę i na polach bitew, i na dworach królewskich całej Europy, gdzie musiał walczyć z propagandą krzyżacką, bo oni wciąż mówili, że Polska jest zła, związana wciąż z tą pogańską Litwą, a oni, rycerze zakonni, są wspaniali i dobrzy, niosący światło wiary i pokoju. Haha, akurat. Świetnym posunięciem Kazia było wybranie na dowódcę Piotra Dunina. Piotruś był znany z tego, że twardą ręką trzymał swoich żołnierzy, ale chyba to na dobre wychodziło, bo dzięki niemu Polska odnosiła zwycięstwa, choćby w bitwie pod Świecinem. Piotrek wymyślił, że użyje do walki takich wozów, ale nie były to zwykłe wozy, to były jeżdżące twierdze zamki z rycerzami w środku, głównie z kusznikami, czyli takimi, co mają kusze. Polacy zrobili taki fortel, znany już i z bitwy pod Grunwaldem, i z bitwy pod Cedynią hen dawno temu, gdy pierwszy władca Polski, Mieszko nasz wspaniały, pokonał Niemców. Ten fortel polegał na tym, że żołnierze Piotrusia Dunina udawali, że uciekają przed wojownikami krzyżackimi i zaprowadzili ich w kierunku takiego obozu, pełnego tych wozów twierdz, z których jak szaleni zaczęli do nich strzelać polscy łucznicy tam ukryci i bezpieczni od mieczy krzyżackich. To była bitwa, która nie zakończyła wojny, bo trwała ona jeszcze 2 lata, ale już powoli chyliła się ku końcowi, bo strona polska zdobyła przewagę i po pewnym czasie zaczęły się rozmowy pokojowe i wreszcie został zawarty pokój w jednym z miast, które się zbuntowały, w Toruniu. To był już 2 pokój i w tym mieście i z krzyżakami. Pierwszy był wtedy po bitwie pod Grunwaldem, więc ten nazwany jest 2 pokojem toruńskim i on był 100 razy lepszy dla Polski niż ten pierwszy. Polska po wielu, wielu latach odzyskała Pomorze, które straciła za czasów Władzia Łokietka, co nam Polskę posklejał. Nie udało mu się tego Pomorza po prostu dokleić, bo właśnie krzyżacy przebrzydli podstępem i mieczem zabrali Gdańsk i resztę ziem. Tu wreszcie Polska ma dostęp do morza i to bardzo pomogło jej się rozwijać, bowiem Wisłą zwożono zboże i inne towary do portów, a stamtąd szły w świat. Dlatego Polska została nazwana spichlerzem Europy. Dzięki temu rozwijały się w Polsce wielkie gospodarstwa, tak zwane latyfundia, ale w ogóle Polska zaczęła błyszczeć na wszystkich frontach, też jeśli chodzi o sztukę, kulturę, nastał złoty wiek dla Polski. To wszystko już działo się za czasów synów i wnuka Kazika w wieku XVI, ale to on, Kazio Jagiellończyk, swoim zwycięstwem w wojnie 13-letniej się do tego przyczynił.
Król Kazio! Nasz Kazio!
Oprócz Pomorza, Polska dostała ziemie, które wcześniej do niej nie należały. Warmię, takie miasta jak Elbląg, bardzo bogate. To też pomogło Polsce błyszczeć. Za czasów wnuka Kazika, Zygmunta Augusta, Polska połączyła się z Litwą tak mocno i zrobiła się jednym krajem, który został nazwany Rzeczpospolita Obojga Narodów. I to też miało znaczenie, bo ta Rzeczpospolita była wtedy jednym z potężniejszych państw w Europie. Ale coś się musiało dziać nie tak, bo nie trwało to długo. Przyszły czasy, w których Polskę zabrały pod swoje buty 3 inne silne państwa. Jedno z nich, Prusy, narodziły się właśnie z resztek krzyżackiego państwa. Ale to już inna historia.
Już papa Wietnam zostaje fajnie.
Dziękuję od serca wszystkim patronom. A oto najhojniejsi: Aleksandra Wrońska, Juliusz Glaser, patron anonimowy pierwszy.